Magazyn unijny Poznań Europa.
Jacek Kosiak, zapraszam do rozmowy o Europie, a dużo dzieje się w Unii Europejskiej i na naszym kontynencie. Przywódcy 27 krajów na szczycie w Brukseli zatwierdzili umowę brexitową dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Unijni przywódcy są zadowoleni z zakończenia negocjacji, a one trwały i trwały. Wydawało się, że już nie będzie wspólnych ustaleń. W studio gość, który zajmuje się raczej sprawami niemieckimi, stosunkami polsko-niemieckimi, profesor Andrzej Sakson. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wróciliśmy właśnie z konferencji, która zakończyła się w Instytucie Zachodnim. Rozmowa dotyczyła Niemiec dzisiaj, ich roli w Unii Europejskiej, więc myślę, że okazja jest do rozmowy. Panie profesorze, czy Brexit wzmocni Niemcy, czy odwrotnie? Osłabi Unię Europejską, a co za tym idzie także, tu może Niemcy by się trochę oburzyli, hegemona Unii Europejskiej, czyli Niemcy.
Brexit oznacza nową konstelację w Europie, nowy układ sił. I co za tym idzie, czy to by się nam bardziej lub mniej podobało, to wzmocnienie roli Niemiec. Już chociażby z tego względu, że jedno z najsilniejszych państw Unii Europejskiej, jakim jeszcze jest Wielka Brytania, myślę jeszcze, bo jeszcze jest w Unii Europejskiej, będzie oznaczało przesunięcie tych proporcji siły, czy mocy gospodarczej i sprawczej. Szacuje się, że Wielka Brytania wkładała, jak mówiąc kolokwialnie, do Unii Europejskiej około 12%. Ten udział będzie systematycznie zmniejszany i to będzie oznaczało wzmocnienie wpływów gospodarczych i, co za tym idzie, politycznych Niemiec. Tą przysłowiową nową konstelację.
Czy ta umowa pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią zostanie zaakceptowana w Wielkiej Brytanii? Bo wydaje się, że niektóre rozstrzygnięcia dla tych, którzy chcieli wyjścia w Wielkiej Brytanii, są nie do przyjęcia.
No, bukmacherzy, możemy powiedzieć, przyjmują zakłady i trudno w tej chwili rozstrzygnąć, jak zachowa się parlament brytyjski. Padają tutaj różne oceny, 60-40 bądź odwrotnie, ale każdy scenariusz w tej chwili jest realny, ale niezależnie od tego, jak zachowa się parlament, to wydaje się, że Brexit jest przesądzony. On może nastąpić na tych warunkach wynegocjowanych, ale może być włączony tak zwany plan B, czyli bez tego porozumienia. Ale to, jeżeli tak by się stało, a wszystko na to wskazuje, to oczywiście to, o czym wspominaliśmy, że ta rola Niemiec na pewno nie będzie słabsza, a raczej mocniejsza.
Kanclerz Angela Merkel określiła umowę z Wielką Brytanią jako dyplomatyczny majstersztyk. Dlaczego dla Niemiec to taka korzystna umowa?
No dlatego, że zostały zachowane dotychczasowe układy gospodarcze, a skądinąd wiemy, że Niemcy to jeden z największych eksporterów produktów na, nie tylko w skali europejskiej, ale w skali światowej. I Wielka Brytania stanowiła poważny rynek zbytu dla towarów niemieckich. Innymi słowy, Brexit nie będzie oznaczał zahamowania tego eksportu, tej dwustronnej wymiany gospodarczej. Mówi się o swoistej unii celnej między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Była kwestia otwarta, to znaczy centrum finansowego City w Londynie, ale tutaj też najprawdopodobniej jakichś większych zmian nie będzie. Innymi słowy, patrząc z punktu widzenia gospodarczego, to wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii nie będzie związało się jakimiś bezpośrednimi perturbacjami na linii Londyn-Berlin. Również cała Unia, w tym również Niemcy, zabezpieczyły sobie inne, nazwijmy to, zaplecze czy inne interesy, jeżeli chodzi o przepływ usług czy ludzi, kwestii migracji czy równych praw, korzystania z praw socjalnych, bo nie zapominajmy, że również wiele dziesiątków tysięcy, że nie powiem setek tysięcy Brytyjczyków, czy obywateli Zjednoczonego Królestwa, pracuje w Unii Europejskiej i tam żyje, więc to jest też mechanizm dwustronny.
Magazyn unijny Poznań Europa.
I ten temat migrantów z Unii Europejskiej pojawił się niedawno w parlamencie brytyjskim. Jedna z posłanek mówiła, dlaczego mój mąż z Niemiec, który jest lekarzem w Wielkiej Brytanii, będzie teraz inaczej, gorzej traktowany niż na przykład lekarz Australijczyk czy Nowozelandczyk. Pojawił się taki problem. To też dotyczy Polaków, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich. Panie profesorze, czy myśli pan, że Brytyjczycy jednak będą pilnowali tego, żeby inni Europejczycy czuli się dobrze dalej w Wielkiej Brytanii i mogli pracować, pomagać chociażby jako lekarze?
No to jest realny problem. Ja bym tutaj widział tę kwestię na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest ci specjaliści, a więc Polacy, Niemcy, którzy już przed Brexitem mieszkają, tu funkcjonują, no i zgodnie z tym zawartym porozumieniem tutaj sytuacja nie powinna ulec zmianie i oni powinni korzystać z tych dotychczasowych świadczeń socjalnych z tej określonej pozycji, ale już w przypadku potencjalnej napływu nowych specjalistów, czy nowych migrantów, to oni będą zupełnie inaczej traktowani. Innymi słowy, po 2020 roku będziemy mieli do czynienia generalnie z dwoma grupami pracowników napływających do Wielkiej Brytanii, tym również z Polski. To znaczy członkowie Unii Europejskiej, którzy będą mieli takie półprawa, jak gdyby, jak do tej pory. Pozostali Europejczycy, którzy nie są członkami Unii Europejskiej i oczywiście członkowie tak zwanego Commonwealthu, czyli dawnych strefy wpływów, już nie mówię o Australii, Nowej Zelandii, ale również Pakistanu czy innych państw, którzy będą traktowani tak jak do tej pory, to znaczy będą korzystali z określonych przywilejów. Innymi słowy, nastąpi pewna dekompozycja tego podejścia do migrantów z dłuższej perspektywy, niestety niezbyt korzystna dla obywateli naszego kraju, czy szerzej mówiąc mieszkańców Unii Europejskiej. To będzie realny, niekorzystny ten wymiar wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Poznań Europa, Jacek Kosiak. Łączymy się z eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski, Ryszardem Czarneckim. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
Panie pośle, umowa między Unią Europejską a Londynem zawarta, czyli Brexit już prawie że dokonuje się. Kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że to jest majstersztyk dyplomatyczny. Czy pan się zgadza z taką opinią?
Nie uważam, że należy oceniać dzień przed zachodem słońca. Mamy na razie póki co listopad, a 11 grudnia House of Commons, Izba Gmin, czyli Izba Niższa Parlamentu Brytyjskiego, będzie głosować nad tym majstersztykiem, jak to mówi pani kanclerz. I wtedy się okaże, czy ten majstersztyk jest do przyjęcia nie tylko dla salonów, dla elit, czy też dla reprezentantów brytyjskiego społeczeństwa. No, na tym to polega, że ważne decyzje trzeba podejmować na zasadzie pewnego konsensusu i w poczuciu pewnej partycypacji przez obie strony. Jeżeli ta umowa, co jest prawdopodobne, porównana z politykami brytyjskimi i z Labour Party, i od Torysów, z rządzącej partii konserwatywnej, będzie odrzucona, no to będzie twardy rozwód. I oczywiście jeszcze większa awantura, jeszcze większe zamieszanie niż jest obecnie. Poczekajmy na decyzję Londynu, parlamentu, brytyjskiego parlamentu i potem będziemy mówić, co jest, oceniać. No, na razie takie mówienie, że super udało się, ja mam zastrzeżenia, szczerze mówiąc, do traktowania Wielkiej Brytanii przed Brexitem, kiedy unijne elity uznały, że Brexit jest niemożliwy, w związku z tym można przykręcić śrubę w tych negocjacjach z Brytyjczykami przed referendum, no i przelicytowano, przeholowano, przeszarżowano. Gdyby wówczas premier Królewskiej Mości David Cameron dostał więcej od Unii ustępstw, myślę, że do Brexitu by nie doszło, tak? A tak to największe osłabienie struktur europejskich w historii ma miejsce, bo to bądź co bądź druga gospodarka Unii Europejskiej i piąta gospodarka świata, jedno z dwóch mocarstw atomowych w Unii Europejskiej. Teraz zostaje tylko Francja.
Ale z punktu widzenia interesów Polski kluczowe są dwa zapisy. Pierwszy to o zagwarantowaniu praw Europejczyków, w tym naszych rodaków na Wyspach Brytyjskich, oraz zobowiązanie władz w Londynie, że mimo Brexitu będą wpłacać składki do obecnego unijnego budżetu, którego Polska jest największym beneficjentem. To chyba powinniśmy raczej trzymać kciuki, żeby Brytyjczycy podpisali się pod tą umową.
To jasne, oczywiście. Chodzi o pieniądze, które będą wypłacane jeszcze przez najbliższych 5 lat, tak? 5 lat, to pan się nie przesłyszał, bo co prawda...
Czyli tak jakby przez 5 lat jeszcze Wielka Brytania była w Unii.
W sensie konieczności płacenia, to tak, ale już znacznie mniejszej ilości przywilejów. Natomiast tutaj chciałem podkreślić, że dlaczego mówię o roku 2023? ponieważ a perspektywa finansowa obecna, budżet 7-letni, kończy się w 2020. Ale dlatego, że jeszcze przez 3 lata po zakończeniu tego okresu 7-letniego Unia Europejska na projekty, które są zapoczątkowane w trakcie trwania tego okresu, jeszcze pieniądze wypłaca i rozlicza. No, w związku z tym rzecz cała będzie przyciągnięta, łącznie z wypłatami brytyjskimi, do roku 2023 łącznie. O ile oczywiście House of Commons, Izba Gmin, za te 2 tygodnie klepnie ten deal, który pani premier Theresa May z Komisją Europejską i Radą Europejską ustaliła. Co do praw Polaków, to wie pan, oczywiście tak, to jest sukces polskiego rządu, który negocjował na 2 płaszczyznach jako część Unii Europejskiej i w wymiarze bilateralnym dwustronnych negocjacji rokowań z Londynem. Tyle, że poza wymiarem formalno-prawnym jest jeszcze wymiar, powiedziałbym, taki społeczny. Otóż zwracam uwagę, że prawo brytyjskie zabrania aktów nietolerancji, agresji wobec cudzoziemców, przemocy werbalnej, słownej i fizycznej, ale takie akty liczne były także wobec Polaków, w okresie przedreferendalnym, a także w okresie poreferendalnym. Więc kwestie formalno-prawne to jest jedna rzecz, a kwestia pewnych emocji społecznych Brytyjczyków wobec cudzoziemców, imigrantów, także tych z Europy, także Polaków, no to jest inna rzecz. Tego niestety no jest tak, że część brytyjskiej klasy politycznej toleruje, może nie popiera, ale toleruje te działania środowisk skrajnych, których ofiarami, zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach, padają także Polacy.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Tym razem rozmawiam z panem posłem Adamem Szejnfeldem, eurodeputowanym Platformy Obywatelskiej z Wielkopolski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
Umowa brexitowa gotowa. Angela Merkel twierdzi, że to dyplomatyczny majstersztyk. W Wielkiej Brytanii głosy bardziej podzielone i mniej entuzjastyczne. Jak pan na to patrzy?
Podzielam właśnie te głosy osób, które podchodzą do problemu z dystansem. Po pierwsze, bardzo żałuję, że mamy do czynienia z tym procesem Brexitu. Mimo, że jestem w radio i mówię publicznie, to bym powiedział prywatnie, mam nadzieję, że się nie uda, bo oczywiście jest może 1 promil czy 1% szans na coś takiego, ale mówiąc poważnie, to naprawdę straszliwie osłabia i samą Wielką Brytanię. Ona jako państwo i społeczeństwo brytyjskie moim zdaniem wiele, wiele lat będą jeszcze odczuwali skutki negatywne, oczywiście skutki tego procesu, ale także osłabia Unię Europejską.
No ale skoro to jest majstersztyk.
Natomiast same porozumienie, wie pan, po prostu jest oczywiście kompromisem na tak wysokim poziomie, że był do zaakceptowania, ale przypuszczam, że jakby nie było na gardle noża czasu, to nie wiem, czy ono byłoby przyjęte. Po prostu nie ma już czasu, by w sposób oczywiście umowny, uzgodniony przez obie strony, czyli z jednej strony Wielką Brytanię, z drugiej strony Unię Europejską, dokonać tego rozwodu politycznego. Dlatego trzeba było zachować kompromis, przyjąć kompromis, przepraszam. Pamiętajmy, że całość i tak będzie jeszcze 2 lata funkcjonowała, bo samo wyjście dopiero możemy liczyć na rok 2020. Tak de facto przez cały ten okres, ale moim zdaniem i po 2020. Wielka Brytania będzie ponosiła koszty i będzie musiała realizować obowiązki takie same, do
nawet
20
w tej
roku.
Umowie jest zachowane, że musi wpłacać
tak,
do
tak.
budżetu.
I on będzie kosztowało to jeszcze cirka, no co najmniej bym powiedział, 60 miliardów euro. I różnica będzie tylko taka, że pieniądze płacić będą, obowiązki będą musieli realizować, tylko nie będą mieli prawa głosu. I moim zdaniem Brytyjczycy sobie po prostu strzelili nie w stopę, tylko w kolano.
No ale pytanie teraz, jak parlament brytyjski przyjmie
tak.
I środowiska, które promowały Brexit?
To jest duża zagadka, bo opinia polityków, powiem szczerze, jest podzielona. Ja osobiście skłaniam się do takiej prognozy. Parlament nie przyjmie, gabinet premier May upadnie i będą nowe wybory. To jest rozwiązanie bardzo złe. dlatego że ono oczywiście grozi Brexitem tym bezwzględnym, natychmiastowym, bezumownym, co może spowodować naprawdę bardzo daleko idące konsekwencje, które mogą odczuć nawet zwykli obywatele.
A obywatele polscy, którzy pracują w Wielkiej Brytanii?
Też to jest dla nich, bo mówię, będą mogli odczuć nawet zwykli obywatele i mam na myśli nie tylko kwestie ekonomiczne, finansowe, bo będzie to dotyczyło także gospodarki, rynku pracy, no przecież wszystko, co dotyczy współpracy na przykład handlowej, gospodarczej między państwami, a w tym przypadku między Wielką Brytanią i Unią, by musiało być zerwane natychmiast, prawda? Więc wchodzą przecież cła, wchodzą granice, no, wielkie zamieszanie, ale oczywiście my mamy na uwadze prawa
obywateli polskich,
tak. Mhm. I to jest duży kłopot, ale wie pan, konsekwencje będą także dla przyszłości Unii Europejskiej, czy Europy jako takiej.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Niemcy odgrywały oczywiście zasadniczą rolę zawsze, ale musimy pamiętać, że mieliśmy, jakby tutaj powiedzieć, sojusz tych małych państw pod egidą Beneluxu, tak, z jednej strony, a z drugiej strony mieliśmy, no co najmniej trzeba wymienić cztery silne państwa. Za te parę lat, kiedy faktem stanie się Brexit, jeżeli się z nim stanie, cała odpowiedzialność za przyszłość Europy może spocząć wyłącznie na barkach dwóch państw, Francji i Niemiec. Przepraszam, że tak mówię, a więc nie uwzględniam na przykład Włoch czy Hiszpanii. No, jeżeli chodzi o Włochy, to widzimy, że mają problem same ze sobą. I Włochy mogą stać się ogromnym problemem dla strefy euro, jeżeli będą obecny, populistyczny rząd będzie prowadził dalej, a nie widać, że zamierza zmienić swoją politykę dalej, taką politykę finansową, jaką zamierza. Więc odpowiedzialność spadnie na Francję i Niemcy. I proszę zwrócić uwagę, że te państwa i ich przywódcy zdają sobie z tego sprawę. Mało tego, od ostatniego czasu wzrasta siła projektów, potencjalnych strategii, określonych już planów w niektórych dziedzinach, które preferują te państwa. No, na przykład, jeżeli chodzi o Niemcy, no to kierunek na wspólną armię Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Francję, to kierunek na wspólny budżet strefy euro, wspólnego ministra finansów i tak dalej. Ze względu na
Unia
krótkość...
Unia Europejska rozsypuje się?
Ze względu na krótki czas naszej rozmowy pokazuje tylko określone punkty, a to można by bardzo mocno rozszerzyć problemy. I teraz jest pytanie słusznie zadane przez pana. Co w takim razie jest przed Unią Europejską? Mówiąc w największym uproszczeniu, można by powiedzieć, że albo odpowiedzią na to wszystko złe, co się teraz dzieje w Europie, ale skutek, mi się wydaje, związany z tym, co się dzieje także na świecie. No, na przykład dążenie do wspólnej i własnej armii to jest odpowiedź na politykę Trumpa i Stanów Zjednoczonych wobec NATO, ale już kończę. Więc dwa takie wielkim, oczywiście wielkim, przepraszam, żeby nie było zarzutów, uproszczeniu, to jest tak. Odpowiedzią Unii Europejskiej będzie albo pogłębienie integracji, albo zagrożenie dezintegracją. Ja uważam, że ten pierwszy wariant ma oczywiście dużo większe szanse.
Magazyn unijny Poznań Europa.
No to w takim razie spójrzmy na Niemcy, naszego najbliższego sąsiada. To wyjście Wielkiej Brytanii i spór negocjacyjny, no tak powiedzmy, bo to był spór, nałożył się na kryzys w Niemczech polityczny. Czy pana zdaniem rzeczywiście kanclerz Angela Merkel powinna raczej liczyć dni do końca swojej działalności politycznej, czy to jest tylko chwilowa jej niestabilność polityczna?
Myślę, i tak nie, to znaczy ta niestabilność będzie się pogłębiała, bo bodajże 5 grudnia odbędzie się kongres CDU w Hamburgu, na którym najprawdopodobniej wybrany zostanie nowy przywódca CDU, co w istotny sposób oczywiście osłabi pozycję Angeli Merkel, która zawsze, jak do tej pory, łączyła bycie szefem największej partii tej współrządzącej z bycie kanclerzem, więc to jest jak gdyby takie trochę te przysłowiowe całe odcinanie tego salami, więc tutaj część władzy już utraci w sensie, że będzie się musiała liczyć, że ze stanowiskiem tego nowego przewodniczącego największej partii w Niemczech. Kto nim zostanie, jest kwestią otwartą, padają różne nazwiska, no ale on będzie miał też pewne ambicje, żeby też promować swoją własną politykę. Nie wiadomo, czy ona będzie zawsze zbieżna z tą polityką Angeli Merkel.
Czyli natomiast koniec kariery Angeli,
nie,
Angeli
ja
Merkel?
Nie, ja bym nie zakładał tego. Zresztą większość Niemców, około 67%, życzyłaby sobie, żeby Merkel, kanclerz Merkel dotrwała do końca kadencji, ale no do tej pory istnieje ta swoista klątwa czwartej kadencji. Ani Kohl, ani Adenauer nie dotrwali do końca tej czwartej kadencji. Sytuacja ma charakter dynamiczny i można się spodziewać różnych scenariuszy, jak na przykład to, co się od dłuższego czasu mówi, przedterminowych wyborów, ustąpienia samej Merkel, mając na uwadze objęcie na przykład jakiegoś stanowiska w polityce światowej albo całkowitego jej się wycofania i ewentualnie innych nieprzewidzianych czynników.
A co się dzieje w Niemczech? Czy politycy niemieccy czują zmianę nastrojów społecznych? Czy ulica niemiecka mówi coś innego niż na przykład publicyści niemieccy?
No wielkie partie, tak zwane partie ludowe, czyli CDU, CSU i SPD, no mają problem, gdyż poparcie dla tych partii systematycznie od lat maleje i bez najprawdopodobniej w przyszłości, bez kolejnego koalicjanta tym dwóch partnerom będzie
a
trudno stworzyć rząd.
A elektorat odchodzi do tych nowych partii, do
tak,
AfD.
Tu mamy dekompozycję tego dotychczas stabilnego, trójczłonowego systemu, który początkowo składa się z CDU, CSU, socjaldemokratów, potem mieliśmy wolnych demokratów, liberałów, potem dołączyli Zieloni, teraz mamy AfD i Die Linke, tudzież inne mniejsze partie, a wszystkie, ta dekompozycja krajobrazu politycznego odbywa się kosztem wielkiej partii, bo i również współczesne społeczeństwa zachodnioeuropejskie, europejskie, czy w tym również niemieckie, stają przed nowymi wyzwaniami, które w opinii większości społeczeństwa te wielkie partie nie są w stanie jak gdyby rozwiązać tych globalnych problemów, takich chociażby jak globalizacja, kryzys migracyjny, kryzys finansowy, polityka Rosji i tak dalej, i tak dalej.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
No to dobrze, powiedzmy wprost, to ten napływ migrantów tak rozchwiał sceną polityczną w Niemczech?
Sytuacja już była niestabilna od dłuższego czasu, bo poczucie pewnej niepewności, które zaczęły wcześniej panować, na to nałożyła się wielka fala migracyjna, która jeszcze spotęgowała to, ten brak tej stabilizacji i doprowadziła do, czy jak gdybyśmy powiedzieli, otworzyła drogę do różnego rodzaju skrajnych pozycji. Tu pada pojęcie populizmu i przykład AfD, która według ostatnich badań sondażowych w skali ogólnoniemieckiej wyrasta na drugą partię polityczną, uzyskując około 20%, to są 23 listopada najnowsze badania, CDU, CSU 34%.
I tak zastanawiam się, panie profesorze, bo rozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej w kontekście Niemiec, no ale skoro Niemcy mogą się zmienić, ich scena polityczna, ci, którzy decydują o decyzjach niemieckich, to może nie ma sensu rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej, bo Niemcy mogą mieć zupełnie inne przesłanki za rok, dwa, trzy.
Nie no, sens jest zawsze rozmawianie o przyszłości europejskiej, a Niemcy są tak ważnym krajem, że cała idea Unii Europejskiej, zjednoczenia Europy bez Niemiec jest w znacznej mierze niemożliwa. W związku z tym chodzi o to, żeby prowadzić taką rozsądną politykę, żeby również i Niemcy, po pierwsze, jako społeczeństwo, jako państwo, nie zdominowani byli interesem, powiedzmy, niemieckim, Deutschland first, Niemcy ponad wszystko, my jesteśmy najważniejsi, my z tego racji, że mamy tą największą gospodarkę, teraz będziemy tymi, którzy rozgrywają, szczególnie po wystąpieniu Wielkiej Brytanii i w związku z tym również w interesie całej Unii Europejskiej, jak i Polski, leży, żeby Niemcy, były oczywiście w Unii Europejskiej, ale żeby one były połączone całą siecią zależności różnych porozumień i żeby odgrywały rolę nie tylko stabilizacyjną, ale również prorozwojową i nie byli w żaden sposób odbierani i występowali w roli hamulcowego.
Ale na konferencji w Instytucie Zachodnim nawet słyszeliśmy, że Niemcy, jeżeli będą motorem Unii Europejskiej, to wspólnie z Francją. Pytanie, czy mają interes, żeby w sposób jakiś mocny wiązać się z Europą Wschodnią?
No to jest kwestia Europy tak zwanej dwóch prędkości. Prawda? To znaczy z jednej strony...
No już jest porozumienie.
Tak, no z jednej strony ten motor niemiecko-francuski i ten sojusz, który ma uwarunkowania historyczne i on niezależnie od koniunktur, on będzie trwał, bo to jest związane z taką istotą niemieckiej polityki zagranicznej. No ale potem mamy to tak zwany twardy rdzeń, który obejmuje państwa, nazwijmy to, o wysokim PKB i będącymi posiadającymi euro i pozostałymi krajami. To nawet już nie chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, ale chodzi również o południe Europy, Grecję, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, które przeżywają różnego rodzaju problemy inne niż w Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z tym, patrząc z naszego punktu widzenia, chodziłoby o to, żeby te różne sprzeczności, one nie były antagonizowane, tylko żeby były rozładowywane, żeby ta polityka
w
strukturze Unii Europejskiej, żeby nie dochodziło do...
No i tutaj to zdanie, które teraz niektórych w Polsce zdziwiło, zaniepokoiło.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Ale gdybyśmy trochę naświetlili, dlaczego kanclerz Merkel mówi o oddaniu, gotowości do oddania suwerenności przez państwa Europy?
No, tu jest to związane z tymi między innymi nowymi kwestiami, jaką jest nowa polityka Stanów Zjednoczonych, rosnąca rola Chin i rosnąca, co byśmy powiedzieli, znaczenie Rosji, o czym wykazał między innymi kryzys bliskowschodni i rola Rosji w rozwiązaniu konfliktu w Syrii. W związku z tym, patrząc z punktu widzenia Berlina i kanclerz Merkel, a myślę, że nawet nie tylko kanclerz Merkel, tylko ogólno niemieckiej polityki czy ogólno niemieckiego interesu, leży to, żeby koordynując tą politykę wewnątrz unijną, tylnymi czy otwartymi drzwiami umacniać te więzi. Tutaj jest oczywiście kwestia otwarta, czy to jest projekcja polityki niemieckiej, że owszem, prawda, mniej państw narodowych, więcej federalizmu, czy jest to próba zbilansowania. Tu możemy mówić o pewnych pomysłach, natomiast te jedna, jak i druga koncepcja, czy federalizmu, czy więcej państwa narodowego jest zderzona z konkretnymi interesami poszczególnych państw, także to nie można zadekretować.
Takie zdanie jest odbierane jako zabieganie o interes Niemiec,
no tak,
kosztem małych państw,
no tak, ale tu zawsze możemy powiedzieć, że jeżeli budujemy państwa narodowe, no to Niemcy jeszcze będą mocniejsze, bo będą akcentowały swój interes, prawda? Natomiast jeżeli mówimy o koncepcji federacyjnej, no to też jak bumerang wraca, że Niemcy jak gdyby od tyłu tą ścieżką chcą wzmocnić swoją pozycję. I tutaj moim zdaniem dobrej odpowiedzi nie ma, natomiast wydaje mi się jedno, że w interesie Europy, w tym również sądzę samych Niemiec czy Polski, leży to, żeby w Niemczech w dalszym ciągu funkcjonowało ugruntowane przekonanie o istotnej roli Niemiec w Europie, w Unii Europejskiej.
Że to myślenie, wiąże się z odpowiedzialnością.
Tak jest, że myślenie o jakiejś nowej drodze, czy nadzwyczajnej drodze Niemiec było i zawsze i będzie niebezpieczne i w związku z tym połączenie, czy szeroka integracja Niemiec w Unii Europejskiej leży w interesie wszystkich, natomiast nie można wykluczyć, że w Niemczech mogą się w głowach niektórych polityków czy orientacji politycznej rodzić różne pytania, dlaczego na przykład mamy płacić na tych Greków, Włochów, ale z drugiej strony mamy argument, przecież Niemcy de facto są największymi beneficjentami po wprowadzeniu euro z racji tego, że są największym eksporterem, więc oni jak gdyby osiągają największe zyski z tego faktu, a często się tłumaczy, że kryzys w Grecji, we Włoszech obecnie, czy Hiszpanii, no jest kosztem pobocznym, czy tym, który trzeba zapłacić za jednak korzyści, ogólnie mówiąc, jakie ma Republika Federalna Niemiec bycia w Unii Europejskiej.
Tak, tylko jeszcze krócej zapytam, czy przeciętny Niemiec przejął się Brexitem?
Tak, przejął się, bo dla większości Niemców jest to sygnał, że idea Unii Europejskiej nie funkcjonuje tak, jak powinna, że zatraca dynamikę, no bo jak w sprawie rozwodowej, niezależnie od tego, kto ponosi winę,
to małżeństwo się
rozpada.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Pogranicze polsko-niemieckie, to jest pana temat. Czy teraz nie mamy kryzysu tej współpracy polsko-niemieckiej, pogranicza polsko-niemieckiego? Podobno, jak mówią niektórzy, mniej jest teraz grup wymiany młodzieży. Nawet jeżeli ta młodzież się spotyka, to raczej w swoich własnych grupach narodowych. Czy to prawda? Czy pan to obserwuje?
No niestety muszę stwierdzić, że ta dynamika współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu na przestrzeni ostatnich lat w znacznej mierze osłabła. I tutaj mamy różne przejawy tego stanu rzeczy. To jest między innymi wspomniana przez pana wymiana młodzieży. No również to, że na przykład z tych takich idei szkół europejskich, żeby na przykład w Niemczech na pasie przygranicznych uczyć języka polskiego, to już niewiele z tych projektów wyszło. Okazuje się, że na przykład na pasie pogranicza większość polskich na przykład licealistów ku zaskoczeniu na przykład deklaruje przede wszystkim, że chce się uczyć języka angielskiego, a nie języka niemieckiego jako tego języka najbliższego sąsiada. No tłumacząc po części racjonalnie, że jeżeli znamy język angielski, to się dogadamy w Niemczech, ale to jest pewnym zjawiskiem. No i wreszcie mamy pewne twarde dane. Otóż okazuje się, że ponad 1/3 mieszkańców Brandenburgii zgadza się z poglądem, żeby rozważyć wprowadzenie kontroli ruchu granicznego pomiędzy Polską a Niemcami. Tego do tej pory w takim twardych badaniach postaw mieszkańców pogranicza do tej pory nie było. To są badania sprzed około pół roku, natomiast w tych badaniach, co ciekawie, niemieccy badacze nie próbują wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie dla polityków na różnych szczeblach, zarówno tych centralnych, jak i regionalnych i lokalnych, żeby próbować przezwyciężyć ten niekorzystny trend, bo tak niestety jest.
Tymczasem dziękuję bardzo, panie profesorze, za przybycie do studia. Państwa i moim gościem był profesor Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego, socjolog i znawca problematyki niemieckiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Do usłyszenia. Jacek Kosiak, Poznań Europa.
Magazyn unijny Poznań Europa.